Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy, że Państwo zechcieli przyjść na wydanie specjalne naszej promocji, ale też można powiedzieć naszego programu, czyli naszego programu Nadwiślański Cross, poświęconego książce, która powinna tutaj stać. Ale nie wiem, rozumiem, że wszystkie egzemplarze się sprzedały, łącznie z tymi, które tu powinny być, więc nie ma. Nie wiem
dlaczego.
Są już
na wykończeniu, ale zaraz przyjdzie z kawą ta książka.
I zrobimy to chyba tak, jak robimy zwykle nasz program, to znaczy nie chyba, tylko na pewno, to znaczy porozmawiamy trochę, a jest o czym rozmawiać i potem oddamy oczywiście Państwu głos. Książka i jeszcze jakby cukier się dało ewentualnie, to też bardzo dziękuję. I jak powiedziałem, że mamy o czym rozmawiać, to oczywiście miałem przede wszystkim na myśli, ja wiem, Radku, że ty oczekujesz pytań o sprawy azjatyckie, no ale trudno, żebyśmy jednak naszego spotkania dzisiaj nie zaczęli od innych spraw. Myśmy rozmawiali wielokrotnie o tym, co robi Ameryka i co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i na ustach wszystkich, bardzo dziękuję, i na ustach wszystkich i w głowach wszystkich, którzy się interesują polityką międzynarodową dzisiaj jest nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Bardzo, ale to bardzo ciekawy dokument, którego lekturę i to koniecznie w całości, podkreślam to, polecam Państwu. Mówię, że w całości, dlatego że on funkcjonuje w postaci fragmencików, czasem nawet nie dosłownie przetłumaczonych, tylko po prostu omówienia fragmentów. Na takiej zasadzie, komu co pasuje i z czym komu jest wygodnie, podczas kiedy po lekturze tej strategii jestem przekonany, że ją trzeba po prostu czytać w całości, żeby zrozumieć zamysł strategiczny właśnie, który za nią stoi. Można jeszcze ewentualnie dopełnić to pewnymi wystąpieniami w ostatnim czasie pana prezydenta Trumpa. Ja na przykład dzisiaj obejrzałem sobie taki wywiad, też dosyć głośny w ostatnich dniach, którego pan Donald Trump udzielił Politico. Przeprowadzała go pani Dasha Burns, zresztą ciekawostka, bo to jest imigrantka z Ukrainy, co pan Trump miał dobrze do pracy opracowane, bo rozmawiając z nią w pewnym momencie nawiązał do tego, powiedział, a pani pochodzi z Ukrainy, rzeczywiście przyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 8 lat i już tam została. Jest dziennikarką, która się zajmuje Białym Domem w Politico. No i tam były takie zabawne, typowo trumpowskie fragmenty, gdzie na przykład ona mówi, no niektórzy europejscy przywódcy są mocno zaniepokojeni tym, co pan robi, czy pańską postawą, na co Trump mówi, oni powinni być zaniepokojeni tym, co robią ze swoimi krajami. Więc cała ta rozmowa była mniej więcej w takim trumpowskim tonie. Oczywiście Trump zdominował całkowicie tę dziennikarkę, co też było do przewidzenia. No ale chyba od tego powinniśmy zacząć. To znaczy, ponieważ, przepraszam, ja długie pytanie, ale muszę powiedzieć, że ta lektura tej strategii mnie tak naładowała, w tym sensie, że to jest tak ważny dokument, oczywiście zakładając, że on się nie skończy na czasie Trumpa i w pewnym sensie tak nowatorski, nawiązujący przecież do doktryny Monroe z 1823 roku i to nawiązujący zupełnie otwarcie, bo tam doktryna Monroe się po prostu pojawia, z taką wzmianką, że do tej doktryny dodajemy teraz uzupełnienie Trumpa, uzupełnienie corollary, czyli takie no, uzupełnienie, dalszy ciąg Trumpa. Doktryna Monroe, która przypominam, mówiła, że my tu, Stany Zjednoczone, na naszej zachodniej półkuli chcemy mieć spokój i wara wam, zachodnie europejskie imperializmy od naszej zachodniej półkuli, a w zamian za to my nie będziemy się mieszać w wasze sprawy, doktryna uznawana za pierwszy przejaw amerykańskiego izolacjonizmu. Więc to wszystko jest na tyle interesujące i tak ciekawe, że stąd to moje takie pewne podekscytowanie może tym dokumentem.
Myślałem, że dzisiejszym spotkaniem również.
I to również, no bo mogę się podzielić z Państwem tymi spostrzeżeniami. I tu już naprawdę zmierzam powoli, ale zmierzam do pytania.
Nie ma problemu, mamy trochę czasu. Tak.
Kwestia Chin przewija się w całej tej strategii, wisi nad całą tą strategią. Chiny pojawiają się tam z nazwy jako Chiny w rozdziale poświęconym Azji, ale w innych miejscach tej strategii również są obecne pod takimi mniej lub bardziej enigmatycznymi nazwami jak zewnętrzny aktor, zewnętrzny oponent, inne kraje. No, prawie wszędzie tam, gdzie tego typu określenia się pojawiają, no to można wykoncypować sobie, że chodzi właśnie o Chiny. Przy czym ja odniosłem wrażenie, i tu właśnie pytam, chcę zapytać ciebie o twoje z kolei wrażenie. Ja odniosłem wrażenie, że jakkolwiek Chiny są rzeczywiście spozycjonowane jako główny rywal, jak się te strategie czyta, to nie są spozycjonowane jako wróg. To znaczy nie ma tam takiego akcentu otwarcie konfrontacyjnego. Jest oczywiście mowa o Tajwanie, ale jest też w przypadku Azji mowa o tym, i to nawet w tytule rozdziału dotyczącego Azji, jest mowa o tym, że należy zapobiec konfliktowi. Więc jest to z jednej strony w jakiś sposób konfrontacyjne, ale z drugiej strony właśnie nie jest konfrontacyjne przesadnie. Znaczy nie jest konfrontacyjne na zasadzie takiej, że jak trzeba będzie, to my tutaj wam dowalimy. Raczej jest mowa o tym, że amerykańskie wojsko ma być poprzez zastraszanie taką gwarancją, że do konfliktu nie dojdzie, no i że wszyscy tu chcemy ze sobą handlować. To jest podstawa dobrych relacji między państwami, więc można też wywnioskować, że gdyby te relacje były uczciwe, to jest też słowo, które się tam przewija, fair conditions, jeżeli chodzi o warunki handlu. Jeżeli będą uczciwe, to będziemy przyjaciółmi.
Tak jest. Chciałbym powiedzieć o pięciu rzeczach, proszę Państwa, w odpowiedzi na to pytanie Łukasza Warzechy, też współautora tej książki Koniec Starego Świata, rozmowy niegodne polskiego inteligenta, ale zanim to się stanie, to chciałbym gorąco podziękować organizatorom, Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy, Miastu Stołecznemu Warszawa, pani Annie Sieklickiej, która jest tutaj obecna, i panu Maurycemu za konsoletą, i również Mateuszowi, tutaj ogarnia temat książek i między innymi tej książki Koniec Starego Świata, rozmowy niegodne polskiego
inteligenta. Dołączam się do podziękowań. Bardzo dziękuję.
Tak jest. I właśnie brawa, brawa. I proszę Państwa, można nabyć tą książkę w prezencie świątecznym. Część z Państwa już się na to zdecydowała przed spotkaniem. Po spotkaniu będziemy przez chwilę te książki podpisywać. Witamy również widzów w internecie, widzów biblioteki na Koszykowej, Azji na Koszykowej i też widzów kanału Łukasza Warzechy. Witamy, proszę Państwa, liczne grono profesorskie z tytułami naukowymi. Dzisiaj po prostu rekordowa liczba osób z tytułami naukowymi, profesorskimi. Moglibyśmy popaść w kompleksy albo mogłoby to poechtać naszą próżność. Wybieramy tu
dobrze,
drugie.
Dobrze, że tego nie wiedziałem, zanim zacząłem mówić.
Teraz już wiesz. Now you know. Teraz już wiesz. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Jest nam miło, że wpadliście. Duża część z Was już po raz kolejny na te spotkania o Azji. A teraz do brzegu i odpowiedzi na pytania. Proszę Państwa, strategia ta amerykańska, strategia bezpieczeństwa, zresztą długo negocjowana i długo tworzona, ostatecznie przybrała kształt 33-stronnicowej broszury i moim zdaniem jest to rzecz wielka z punktu widzenia polskiej geopolityki ostatnich kilku lat, dlatego że ona podzieliła dwa niezwykle skłócone ze sobą obozy geopolityczne. Jeden z tych obozów mówił, że zawsze najważniejsza będzie Europa, wschodnia flanka, Rosja, że jakakolwiek dyskusja o tym, że to nie jest najważniejszy element strategii amerykańskiej, jest elementem niemalże zdrady stanu, wojny hybrydowej, że jest zagrożeniem. Okazało się, że Europa jest na trzecim miejscu w tej strategii, na 5 priorytetów. Ale był drugi obóz geopolityczny, który mówił, nie, to nie będzie, to zdradzą Amerykanie. Oni odejdą na Indo-Pacyfik, oni skoncentrują tam swoje wysiłki i to się też nie stało. W tym sensie Trump rzeczywiście pogodził te dwa zwaśnione obozy polityczne i mógłby to dopisać do tej listy swoich sukcesów, gdzie tam pogodził Armenię, Azerbejdżan, Tajlandię i Kambodżę. Teraz chyba ponownie dzwoni, żeby ich uspokoić. Uspokoił też dwa wielkie obozy geopolityczne w Polsce, bo nie jest to Indo-Pacyfik tym priorytetem. Nie są to Chiny, o czym już tutaj wspomniał Łukasz Warzecha, i nie jest to Europa, nie jest to wschodnia flanka. Nie jest to nawet Rosja, która się w ogóle w tej strategii nie znalazła jako wyzwanie strategiczne bezpieczeństwa USA. Ona się znalazła w tej części europejskiej, ale jako wyzwanie dla Europy, nie dla Stanów. Więc mamy 5 elementów. Pierwszy to są Ameryki, czyli doktryna Monroe, do której za chwilę się odniosę. Drugi to jest Chiny, Indo-Pacyfik. Dopiero trzecia jest Europa. Czwarty jest Bliski Wschód. Może to jest pewna niespodzianka. I piąta jest Afryka. Rosji w tej strategii w ogóle nie ma jako wyzwania strategicznego z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Więc pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że Trump rzeczywiście godzi dwa zwaśnione obozy geopolityczne w Polsce. Priorytetem numer jeden jest Ameryka, zwalczanie tych motorówek z narkotykami u wybrzeży Wenezueli, walka z kartelami narkotykowymi w Meksyku.
To przypomnę tylko, wtrącając się, że mamy aferę dotyczącą upolowania jednej z takich łodzi, która tam cały czas wokół kręgi, wokół Pita Hegsetha zahacza. Zresztą w tym wywiadzie dla Politico Dasha Burns też pana prezydenta Trumpa pytała o to, czy pan widział to nagranie, co pan o tym myśli. I on powiedział, to ja nie lubię takich rzeczy robić. No ale każda taka łódź utopiona to jest 25 tysięcy amerykańskich obywateli uratowanych, nawiązując oczywiście do skutków narkotyków.
No właśnie, tam oczywiście, no, my przybraliśmy trochę taką prześmiewczą, żartobliwą konwencję, tylko tam rodziny tych zestrzelonych rybaków twierdzą, że oni wypływali po prostu na morze, na ocean, żeby łowić gdzieś tam łososie czy dorsza. Nie wiadomo dlaczego Amerykanie strzelają. Amerykanie twierdzą, że strzelają, no bo mają jakieś tam dowody, że to nie był połów dorsza, tylko no, jakieś, byli zaangażowani w inną działalność, jakby te rodziny są zdziwione. No mnóstwo teraz takich historii jest w zachodniej hemisferze i ta zachodnia hemisfera jest priorytetem numer jeden i to po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, rzeczywiście Chiny przestały być zagrożeniem egzystencjonalnym w tej strategii. One były traktowane jako zagrożenie egzystencjonalne w wielu nurtach myśli amerykańskiej, a teraz są traktowane jako taki nieuczciwy, ale jednak rywal ekonomiczny głównie. Tak? Ta strategia we wstępie, jej autorzy przyznają, czy administracja Trumpa przyznaje, no okej, Chiny były nieuczciwe, czyli był unfair, znowu wraca to słowo klucz, fairness, daliśmy się trochę nabrać jakby i będziemy to powstrzymywać, bardziej ten aspekt ekonomiczny, jeżeli chodzi o Azję, to bo dla mnie też pewnego rodzaju zaskoczyłem. Nie wiadomo było, czy to tak będzie zapisane w tej strategii, że najważniejsze jest ograniczenie jakby wpływów ekonomicznych Chin, gospodarczych w Azji. I tam jest takie ciekawe zdanie, że dzisiaj, jeżeli mówimy o gospodarce, jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym, jeżeli mówimy o rozwoju technologii, jeżeli mówimy o powiększającej się, bogacącej się klasy średniej, to wszystko to dzieje się w Azji i musimy być tam obecni, musimy konkurować. To mówią Amerykanie i to mówią po pierwsze. Czyli oni Azję postrzegają jako jeden dzisiaj z tych centrów światowych, który idzie mocno w górę i musimy po prostu być tam obecni. To jest to sformułowanie. I jeżeli mówimy o tym aspekcie militarnym, to jest drugi komponent, no to mówią, no tak, rzeczywiście, jest pewne zagrożenie, musimy pomagać Japonii, Korei, tam Tajwanowi, tym wszystkim krajom wokół Chin, ale tylko wtedy, jeżeli one będą do tego chętne. Jeżeli one będą płacić, zwiększać jakby wydatki na zbrojenia, obronę, proszę Państwa, dopiero pierwszym takim miejscem w Azji, które przekroczyło 3% PKB wydatków na zbrojenia, dopiero w tym roku to nastąpiło i piszemy o tym trochę w książce, kto przekroczył te 3% PKB na wydatki zbrojenia, jak myślicie? Który kraj? Znaczy, no dobra, podpowiem, że to może nie jest kraj, albo nie przez wszystkich jest uznawany za kraj, czyli mowa o Tajwanie, tak? Dopiero niedawno, dopiero w tym roku przekroczyli te wydatki na 3%. I tutaj przekroczyli 3% próg PKB na wydatki obronne. I tutaj to jest ten element strategii amerykańskiej. Więc druga kwestia to jest właśnie to, że Chiny przestają być egzystencjonalnym zagrożeniem. Tak jak mówił ten jeden z tych obozów geopolitycznych w Polsce, że będzie trzecia wojna światowa, że Amerykanie podpłyną tam pod Chiny, na Morze Południowochińskie albo do Cieśniny Tajwańskiej w jakimś kinetycznym starciu rozstrzygną kwestię hegemonii światowej. Nic takiego z tej strategii nie wynika. Może to jest jakieś ukrywanie zamiarów, jakieś szachy 5D, jakieś sundzy, że to jest zmylenie przeciwnika, oponenta, ale Amerykanie deklarują, że chcą być ekonomicznie w Azji, chcą pomagać ewentualnie tym krajom azjatyckim, jeżeli te same będą wystarczająco zdeterminowane i to wszystko. Trzecia rzecz, tutaj czas na przechwałki, chociaż spotykamy się na takim spotkaniu azjatyckim, więc może nie powinienem, ale proszę Państwa, naprawdę nam wyszła okładka do tej książki, tak? Naprawdę nam ta okładka wyszła, dlatego że moim zdaniem ona dokładnie pokazuje to, co Amerykanie sformułowali w tej doktrynie. Czyli nie ma hegemonii amerykańskiej, tylko Amerykanie są, plurys inter pares, są tym jednym z tych mocarstw, może pierwszym z tych mocarstw, ale jednym z wielu. Tak, więc no, to jest pewnego rodzaju zmiana i tutaj my mówiliśmy w książce o trzech szachownicach i że na tej szachownicy będą grali Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie i Indusi. I z tej strategii trochę to wynika. Także dyskutowaliśmy o tym w 2025 roku, oddajemy Państwu tą książkę i tą okładkę tworzyliśmy w sierpniu, nie, trochę nawet może wcześniej, ale wydaje mi się, że ona się bardzo dobrze udała jako ilustracja tego, jak Amerykanie dzisiaj wyobrażają sobie świat, więc oni nie mówią o tym, że będą walczyć o utrzymanie tej hegemonii, ale, i tu uwaga, też o tym wspomniałeś, że będą walczyć o to, żeby nikt inny tej hegemonii nie osiągnął. Czyli im teraz zależy, żeby nikt z tego obrazka, który Państwo tu widzicie na okładce tej książki, żeby nikt za bardzo nie urósł.
Tutaj znów, przepraszam, wtrącę, bo mówi się, że, i to jest bardzo często przez krytyków polityki Donalda Trumpa przytaczane, że Dmitrij Pieskow już wyraził satysfakcję, że Kremlowi się ta strategia podoba. No, ja bym takiej dużej wagi do tego, co Dmitrij Pieskow mówi, nie przywiązywał, bo wiadomo, że Rosjanie zawsze będą wygłaszali takie tezy, które w ich przekonaniu najbardziej zamącą, rozbiją, wsadzą kij w szprychy. Natomiast komu się ta strategia powinna bardzo podobać, to wydaje mi się, że Xi Jinpingowi, bo w dużej mierze ona realizuje to, co, jak spojrzymy wstecz od 24 lutego 2022 roku, czy to z chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nawet bezpośrednio z wypowiedzi Xi Jinpinga wynikało. To jest trochę właśnie ta wizja, że tutaj musimy dbać o to, żeby nikt nie miał przewagi, że będziemy tutaj sobie grali na tej szachownicy, że właśnie koniec tego unilateralnego, tej unilateralnej rozgrywki. No i tam jeszcze było to doprawione tym, czego w tej strategii nie ma, czyli takim sosem, że tam musimy dbać o przestrzeganie reguł, prawda? No to tego akurat w tej strategii nie ma. Ale generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że ona paradoksalnie bardziej jest napisana pod Pekin niż pod Moskwę.
No, ona na pewno jest niegodna polskiego inteligenta, jak to często określamy, bo ona jest niezgodna z naszym schematem myślenia ostatnich 30 lat. Ona może być bardzo rozczarowująca. Co prawda widzę, że jest dobrze przyjmowana i wszyscy mówią, że nic się nie stało, no ale mam wrażenie, że dużo się stało.
To nie jest to samo. Dobrze przyjmowana i wszyscy mówią, że nic się nie stało, bo wszyscy mówią, że nic się nie stało, to jest efekt wyparcia. Nic się nie wydarzyło. No, ta strategia. Nie czytałem. Przeczytałem artykuł wyborczy i to mi wystarczy.
No, profesor, tak to jest, że przyjęliśmy konwencję, że dyskutujemy i o Azji, i o Polsce, a potem zawsze kończymy na dyskusjach o psychologii i o Węgrzech, tak się składa. Ci z Państwa, którzy są często gośćmi naszych spotkań, to wiedzą, że prędzej czy później analizujemy pewne zjawiska psychologiczne i skręcamy gdzieś na Węgry, które są takim punktem odniesienia, że one dokonują trochę innych wyborów i trochę poszerzają tą percepcję i za chwilę pewnie do psychologii i na Węgry przejdziemy, ale bym się jednak chciał odnieść do innego zjawiska psychologicznego, nie tyle do wyparcia, co do odwrócenia pewnego. Bo Państwa, mamy tutaj na sali również kibiców Legii Warszawa, którzy już mają tak dość gry tego zespołu, że zdecydowali się dzisiaj przyjść na nasze spotkanie, zamiast oglądać mecz tej drużyny w europejskich pucharach. To już wiem i mamy do czynienia z dwoma rewersami, o których jeszcze chciałem powiedzieć w ramach tych pięciu rzeczy o Azji. Wspomniałeś o doktrynie Monroe. Bardzo ciekawa to jest kwestia, dlatego że Amerykanie, wygląda na to, że teraz stoczą wielki bój z Chinami, ale gdzie? Proszę Państwa, nie w Europie, bo tą odpuścili, ale w Ameryce Łacińskiej. Wielki bój. Amerykanie mówią o to, że okej, odpuszczamy, cofamy się, ale doktryna Monroe, czyli piątego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego urzędowanie przypadło na lata 1817-1825, on był autorem tej doktryny, która wtedy popierała jakby oswobadzanie się, powstawanie państw w Ameryce Łacińskiej i mówienie Europejczykom, nie możecie tam wrócić jako kolonizatorzy. To jest nasz backyard, nasz courtyard, backyard, to jest nasze podwórko. I teraz, proszę Państwa, widzimy, co się dzieje w Meksyku, widzimy, co się dzieje w wielu innych krajach, gdzie Chiny coraz bardziej są obecne. Brazylia, Meksyk, Peru, wielki port w Peru, prawda?
I właśnie, skoro mówisz o porcie, warto zwrócić uwagę w tym rozdziale strategii na to, że właśnie tam się pojawiają te określenia nie Chiny, tylko właśnie zewnętrzny aktor, zewnętrzny wpływ i też jest podkreślona kwestia infrastruktury. Skoro powiedziałeś o porcie, jest bardzo wyraźnie powiedziane, jest takie zdanie temu poświęcone, że będziemy zapobiegać tworzeniu infrastruktury przez zewnętrzne siły. No to jest właśnie być może nawet odniesienie wprost do tej inwestycji, o której tutaj mówisz.
Tak jest, bo Amerykanie mówią, hegemonia, jaką znaliśmy wcześniej, jest nie do utrzymania, ale będziemy próbowali doprowadzić do stanu, w którym nikt tej hegemonii nie osiągnie i będziemy tu blokować. Więc głównie rzeczywiście Chiny, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, ale proszę Państwa, ta rywalizacja nie skończy się w Ameryce Łacińskiej, bo ciekawie jest to, że Amerykanie budzą się i mówią o globalnym południu. Mówią też o Afryce i mówią, że tam też musimy wyjść z bardziej pragmatycznym programem i tam również musimy w jakiś sposób blokować te inne mocarstwa, czy właściwie tak naprawdę głównie Chiny. I mamy do czynienia tutaj trochę z odwróceniem strategii amerykańskiej, mam wrażenie, czy to jest ten pierwszy rewers. I proszę Państwa, drugi rewers to jest Europa, bo nie tylko odwrócili się kibice Legii Warszawa, którzy są na tym dzisiejszym spotkaniu, a nie na meczu, tylko odwraca się też Europa, odwraca się Ameryka w stronę doktryny Monroe, odwraca się Europa w stronę tak zwanego odwróconego Denga. Miał być odwrócony Kissinger, o tym mówił jeden z tych obozów geopolitycznych w Polsce, a kończy się odwróconą doktryną Monroe, odwróconym Dengiem. Co to oznacza? To oznacza, jeżeli spojrzycie Państwo na wizytę Macrona, to on jedzie do Pekinu teraz i prosi o technologię. On prosi Chińczyków o projekty technologiczne, projekty biznesowe, projekty inwestycyjne, żeby się zaangażować, otrzymać technologię, czyli on chce to, czego nie chce Polska. To jest nawet szansa na współpracę, uważam, żeby to przekazać wszystko Węgrom, Francuzom, czego my nie chcemy, żeby oni to zrobili. Bo Macron to mówi wprost. Chcemy współpracy w branży automoto, przyjedźcie i inwestujcie w Europie. Jeżeli nie, to nałożymy cła, ale jeżeli chcecie ominąć te cła, to przyjedźcie i zbudujcie te fabryki we Francji, róbmy samochód. To jest dokładnie to samo, co robili Europejczycy po 1978 roku w Chinach dęgowskich, tak? Kiedy byli przyciągani do Chin, przekazywali technologię, Chiny oferowały rynek, oferowały tanią siłę roboczą i tak dalej, i tak dalej. I teraz to ma być wszystko w drugą stronę. Czyli to jest także ten rewers. To tyle, te pięć rzeczy, które chciałbym powiedzieć o Azji. No jeszcze raz chwaląc się, chyba jeszcze przechwalając się, że ta okładka no była pewnego rodzaju takim proroctwem, które moim zdaniem no trochę się spełniło. Takie miałem wrażenie czytając tę strategię, że myśmy to wszystko przedyskutowali i zawarliśmy to w tym obrazku, ale to koniec przechwałek, proszę Państwa, bo zakończę jeszcze raz podziękowaniem dla organizatorów.
Bardzo dziękuję. Bardzo dobrze, wydaje mi się, omówiłeś to, co w tej strategii jest ważne. Ja bym tutaj dodał jeszcze jeden element dotyczący Europy, no bo on siłą rzeczy u nas wywołuje najwięcej komentarzy, wstrząsów. To jest ten wątek, który niektórych popycha, no tak jak papieża Leona XIV też popchnął już do tego, żeby zacząć mówić, że to jakieś zerwanie następuje z Europą. I też takie pytanie zresztą w tym wywiadzie dla Politico padło, czy pan, panie prezydencie, chce w jakiś sposób wywierać wpływ na Europę. Zresztą Dasha Burns je powtarzała chyba 3 razy i takiej wiążącej odpowiedzi nie uzyskała, ale to może też nie dlatego, że Donald Trump bardzo chciał jej uniknąć, tylko wiecie państwo, jaki on ma styl rozmowy, prawda? Można go zapytać o A, a on i tak powie o X, Y, Z, jak będzie chciał. Więc on powiedział coś takiego, że nie, on chce mieć silną Europę i to jest rzecz, na której najbardziej mu zależy. I był taki jeszcze charakterystyczny moment, który mi się bardzo w tym wywiadzie spodobał, gdzie ona mówi, no pana wizja dla Europy, na co on mówi, ja nie mam wizji dla Europy, ja wizję to mam dla Stanów Zjednoczonych, a Europa tylko, żeby była silna, nie mam wizji dla Europy. I w tej strategii rzeczywiście jest interesujący bardzo ten element, który łączy, moim zdaniem, to jest oczywiście moja ocena, z którą można się nie zgadzać, który łączy na bazie czystego pragmatyzmu kwestie ideowe właśnie z siłą państwa, bo to się odnosi również do Stanów Zjednoczonych i z siłą naszego kontynentu. Czyli w dużym skrócie mówiąc, ta strategia powiada, jeżeli jest prowadzona bardzo liberalna polityka imigracyjna, jeżeli jest odejście od tradycyjnych wartości, jeżeli nie ma szacunku dla tradycyjnej rodziny, ta tradycyjna rodzina się pojawia w kontekście amerykańskim, tam nie europejskim, to państwo słabnie. Żeby państwo było silne, jego obywatele muszą czuć, że chcą w nim żyć, że jest tam bezpiecznie, że chcą tam zostać. To znów jest fragment z rozdziału poświęconego atutom Stanów Zjednoczonych, ale to się również odnosi do Europy, gdzie takie właśnie skojarzenie nastąpiło. Tam pojawia się to zdanie, które zresztą też powtórzył w wywiadzie dla Politico Donald Trump, że za najdalej dwie dekady Europa będzie nie do poznania, jeżeli nie zmieni kursu. No i oni mówią jeszcze coś takiego. Masowa imigracja, której koniec ogłosili w tej strategii, ale trudno powiedzieć, czy to jest taka deklaracja woli, czy to dotyczy samych Stanów Zjednoczonych, czy to jest ocena rzeczywistości międzynarodowej w ogóle, bo zdanie brzmi po prostu, to jest koniec epoki masowych migracji. Więc jest takie no, trochę enigmatyczne w sensie tego właśnie, jak je odczytywać. W każdym razie oni stwierdzają, że masowa imigracja może radykalnie zmienić postawę danego państwa. I to jest prawda. To, co znów nawiązuje tu do wywiadu dla Politico, to, co mówi Donald Trump, że imigranci, którzy dostają prawa wyborcze, zaczynają głosować na polityków proimigracyjnych i to powoduje, że ci politycy proimigracyjni, to jest taki samonapędzający się mechanizm, prawda? Ściągajmy więcej obcokrajowców, którzy na mnie zagłosują jako na proimigracyjnego polityka. No i to się rzeczywiście dzieje i to rzeczywiście zmienia charakter danego państwa. Więc to, co dla mnie jest uderzające w tym dokumencie, to właśnie takie powiązanie kwestii ideowych z czysto pragmatycznym wymiarem tego, że jeżeli weźmiemy za dobrą monetę to, co tam jest napisane, to tak faktycznie to wygląda. Znaczy, faktycznie wygląda to tak, że jak się chce mieć silne państwo i w tym wypadku wiarygodnego sojusznika w Europie, to ten kurs, który Unia Europejska w większości przyjęła dotychczas, no po prostu tego nie gwarantuje, krótko mówiąc.
No... Nie wiem, czy tradycyjnie będę się piątkami odwoływał do twojej wypowiedzi, czy chciałem wspomnieć też o około pięciu rzeczach tutaj w odpowiedzi na to, co powiedziałeś, bo to są bardzo ciekawe, złożone zjawiska. No, proszę Państwa, pierwsza rzecz to to, że faktycznie Europa znalazła się w bardzo trudnym położeniu i też Europa, wydaje mi się, szczególnie zachodnia Europa, no bardzo nie lubi tego paternalistycznego stosunku. Tak? Już zaczął to J.D. Vance w Monachium, kiedy skarcił elity europejskie, mówiąc o tym, że Europa dzisiaj nie jest prawdziwą demokracją.
I tam to, dużo jest J.D. Vance'a
w tej strategii. Tam jest dużo J.D. Vance'a. Tak. I to wyobraźmy sobie teraz Francję, Niemcy, no te kraje Europy Zachodniej, wielkie sukcesy w XX wieku i tak dalej, i poczucie własnej wartości i teraz Amerykanie w taki sposób ich deprecjonują i tam nawet w taki sposób, powiedziałbym, się pochylają nad tą Europą, że chcą jej pomóc, że ona się znalazła w jakimś ślepym zaułku, w jakimś tunelu, z którego musi zostać wyprowadzona i Ameryka wie, jak to zrobić, ale generalnie to te problemy musicie rozwiązać sami, no my może wam pomożemy, czy wskażemy drogę. To wydaje mi się, że może bardzo Europejczyków tych zachodnich zirytować i to może mieć znaczenie znowu w relacjach z Chinami. Ja to odniosłem takie wrażenie, obserwując wizytę Macrona, że on no przecież wysłał jednak jasną ofertę w stronę Chin, która się składa z trzech elementów, proszę Państwa. Tak jakoś mam wrażenie, że nam umykają takie rzeczy w Polsce, ale Macron powiedział tak. Pierwsza rzecz to ma być stabilność geopolityczna. Tak? Co prawda ani Europa nie może tego zagwarantować, ani Ameryka tego za bardzo, przynajmniej w tej części świata, nie wiem czy nie może, czy nie chce, ale w każdym razie no, widać, że chyba nie będzie tym szczególnie zainteresowana. Stabilność geopolityczna. No to teraz, czy Chiny mogą to zrobić? Tak? Przynajmniej Macron tak twierdzi, że Chiny mogłyby to zrobić. Teraz drugi element tej oferty Macrona, tak zwanej oferty, to jest zrównoważone relacje gospodarcze, czyli zelżenie tej presji gospodarczej Chin, tak? Które... no osiągnęły pewną przewagę w tych relacjach gospodarczych, tam jest duży deficyt handlowy, Europa jest uzależniona od wielu dostaw, już nie mówię o metalach ziem rzadkich, ale komponentów i tak dalej, i tak dalej. Więc Macron mówi, wyrównajmy to jakoś, dogadajmy się, zapewnijcie stabilność geopolityczną to raz, wyrównajcie trochę te relacje gospodarcze to dwa, no i trzecia kwestia oczywiście, to tutaj chyba się wszyscy zgadzamy, ochrona środowiska. Tak? Czyli mamy trzy elementy i to jest oferta Macrona. I teraz im bardziej Amerykanie naciskają, mam wrażenie, dociskają Europejczyków, karcą ich, są paternalistyczni wobec Europy, narzucają jej cła, mówią o wydatkach, nie dając jakby gwarancji zamian, to moim zdaniem to kieruje Europę w stronę Chin, ale Chiny nie reagują. Chiny nie odpowiadają na tą ofertę. I teraz pytanie dlaczego? No może dlatego, że chcą jeszcze więcej, że czekają
na jeszcze większą cenę, bo na jeszcze atrakcyjniejszą ofertę. No, może to w ten sposób rzeczywiście tutaj to się potoczy. No i muszę jednak skręcić w stronę tych Węgier, bo to jest nieuniknione. I tu mieliśmy nawet ostatnio, no to są bulwersujące z polskiego punktu widzenia wizyty, takie jak w Moskwie ostatnio Szijjártó, z którym zresztą kiedyś przeprowadzała się rozmowę, zdaje się wywiad do tygodnika Do Rzeczy. No i ten Szijjártó mówi, że my jako Węgry to graliśmy od kilkunastu lat na ten wielobiegunowy świat i my czekamy na to, aż to się zakończy jakimś pokojem. I jesteśmy gotowi na to, żeby po prostu w tym nowym układzie się odnaleźć. Inna sprawa, że to by moim zdaniem będzie bardzo ciekawe, czy Orban utrzyma władzę na Węgrzech. Tak? I to są trzy możliwości. Ja wiem, Łukasz, jaka jest twoja, którą opcję ty wybierasz, ale pierwsza jest taka, że Orban po prostu te wybory przegra, bo te sondaże pokazują pewne już zmęczenie Fideszem i Orbanem. I to będzie jakiś 15-letni epizod w historii Węgier i Europy Środkowej. Druga jest taka, że Orban się utrzyma i będzie to piąta kadencja i wtedy Węgry pokażą, że pewne rzeczy są możliwe, które się wydawały być niemożliwe. Tak? Że jednak kraj w Europie Środkowej może coś takiego zrobić. I trzecia rzecz jest taka, że Fidesz te wybory przegra, ale jego kontynuatorzy, tacy jak Modziar, będą właściwie kontynuowali politykę Orbana. I wiem, że Łukasz Warzycha zdaje się chyba uważa, że ta opcja jest najbardziej prawdopodobna.
To może ja po prostu powiem, jak wygląda w tej chwili średnia sondażowa. Tutaj znów patrzę na Politico, ale po prostu dlatego, że oni publikują te średnie sondażowe dla różnych krajów. To nie jest takie oczywiste. Ja rozmawiałem z, no powiedzmy, osobą z aparatu rządowego węgierskiego, pytając, jakie są prognozy. I usłyszałem, że zdaniem tego mojego rozmówcy Orban wygra te wybory. To była, zastrzegam, prywatna zupełnie rozmowa, więc no, jak rozumiem, na szczerych zasadach, całkowicie na offie, że wygra te wybory, ale bardzo niewielką większością. Czyli się
Nie wystarczająco.
Bo właśnie problem polega na tym, problem dla opozycji węgierskiej polega na tym, że jak spojrzymy na notowania, to rzeczywiście TISO, czyli to ugrupowanie Petera Modziora, ma zdecydowane prowadzenie. Ta średnia sondażowa teraz to jest 47%, podczas kiedy Fidesz ma 37%, ale wybory, proszę pamiętać, są dopiero w kwietniu. Natomiast jedyną trzecią partią, która pokonuje próg sondażowy 5% na Węgrzech, to jest Mi Hazánk Mozgalom, czyli to jest nasza ojczyzna i to jest partia...
Mozgalom to ojczyzna?
Nie, Hazánk. Hazánk. Bo Hoza to jest dom po węgiersku. To jest partia zdecydowanej i ostrej prawicy. Więc może być taki układ, trochę przypominający ten, którego my się spodziewamy w Polsce, że Fidesz nie zdobędzie większości, ale jako jedyny będzie mógł liczyć na koalicjanta, który wejdzie jako trzeci. I w ten sposób dzisiejsza opozycja węgierska pozostanie opozycją, aczkolwiek opozycją silną, zjednoczoną, no bo TISA to jest w tej chwili spora partia, która właściwie jednoczy, bo tam te pozostałe mają, wszystkie sondaże pokazują tam o 4% w dół, czyli praktycznie się nie liczą te pozostałe opozycyjne partie. Więc może to właśnie w ten sposób wyglądać. Ja bym tak Orbana wcale nie skreślał w tym momencie, choć no, rzeczywiście zużycie władzą Fideszu jest bardzo duże w tej chwili. On też ma sojuszników w Brukseli. W Brukseli, w Berlinie, w Paryżu Viktor Orban. No bo co on mówi swoim obywatelom teraz? On mówi, Europejczycy prą do wojny. I nawet wyznaczyli jej datę. To jest jego niedawna wypowiedź, oczywiście obliczona na rynek wewnętrzny. I wyznaczyli nawet jej datę na 2030 rok. Wystarczy prześledzić, jak wygląda harmonogram spłat pożyczki wojennej dla Ukrainy. No to jest ta data właśnie graniczna i to jest ostatni moment, mówi Węgrom Orban, kiedy możemy powstrzymać to szaleństwo. No oczywiście warunkiem jest to, żeby Fidesz zdobył kolejną wygraną. No i możemy powiedzieć, że to jest demagogia, ale jak się spojrzy na działania czy Merca, czy Macrona, to można powiedzieć, oni w tej chwili robią kampanię Orbanowi. No taka jest prawda. Po prostu robią mu kampanię. No i Tusk oczywiście też.
No właśnie, proszę Państwa, chyba będziemy za chwilę przechodzić do pytań. Jeśli pozwolisz, to tylko taka refleksja podsumowująca jakby i zarówno tą strategię amerykańską, jak i stan gry w globalnej geopolityce. Proszę Państwa, no tak się składa, że zachęcamy Was do lektury tej naszej książki, która jest taką formą trochę, przybrała formę kronikarską, jest formą zapisu wydarzeń ostatnich kilku miesięcy, gdzie wcielamy się w takich kronikarzy, którzy odnotowują te co istotniejsze wydarzenia i je na gorąco komentują. I ocencie po prostu, na ile to się udało przewidzieć. No to już przechwalałem się, że uważam, że okładka jednak w pewien sposób oddaje to, co się dzieje, bo też widzicie Państwo tutaj tych Europejczyków, którzy są za tymi głównymi przywódcami.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja podkreślam od początku, od kiedy ta książka wyszła i też dlatego ją Państwu bardzo polecam. Mianowicie właśnie to jest dokładnie tak, jak Radek mówi, ale trzeba to jeszcze dokładnie wyjaśnić. Czyli to jest zapis naszych rozmów, tych rozmów, które mogli Państwo śledzić na bieżąco na moim i Radka kanale, ale zapis w żaden sposób nie adjustowany pod kątem tego, co się potem wydarzyło. Myśmy takie założenie przyjęli, i to chyba było oczywiste, chociaż tam w naszych rozmowach, jak to robić, się pojawiło się takie pytanie, no właśnie, czy będziemy to jakoś wygładzać pod kątem późniejszych wydarzeń, i właściwie obaj doszliśmy zgodnie do wniosku, że to nie ma sensu, że właśnie należy Państwu dać ten zapis rozmów tak, jak one wyglądały, żeby Państwo też mogli zobaczyć, w ilu sprawach analityk, publicysta może się pomylić, a w ilu może trafnie przewidzieć. I ja już miałem parę opinii od znajomych, którzy stwierdzili, że właśnie dlatego ta książka się bardzo dobrze czyta, że ona nie jest upiększona, nie jest wygładzona. Można sobie prześledzić, jakie były dane w konkretnym momencie, i można też krytycznie ocenić, że no nie wiem, samemu by się lepiej przewidziało, prawda? Ale ja się nie wstydzę też swoich złych prognoz, bo to jest nawiasem mówiąc, muszę to jeszcze, przepraszam Radku, powiedzieć, ale to jest jakaś taka paranoja polskiego życia publicznego, że jeżeli się pracuje w takiej branży właśnie jak analityk, publicysta, no to wiadomo, że co jakiś czas człowiek coś próbuje przewidzieć. I potem wychodzą takie różne trole albo tacy kpiarze, mówią, o, pomylił się i tu się pomylił, to już nie będę go słuchał, nie warto. No ale przecież to jest zupełnie normalne. Tak to po prostu wygląda. Raz trafiamy, raz nie trafiamy. Ja ośmielę się stwierdzić, że w tej książce, opierając się przecież często na ograniczonych informacjach czy danych, myśmy naprawdę wiele razy trafili całkiem nieźle z przewidywaniami.
No właśnie, proszę Państwa, tu trzeba faktycznie rzeczywiście o tym wspomnieć, że staraliśmy się. I teraz tak, no kurczę, zapomniałem, co miałem powiedzieć w końcu, ale
nie to szkodzi, jest dobrze.
Jest dobrze,
jest ciekawa książka, polecamy Państwu tę książkę. I co, pytania?
Tak, znaczy przechodzimy do pytań, ale nie, pozwólcie, że tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że ponieważ zachęcamy Was do tej książki, to ja szczególnie polecam też autorów indyjskich, bo uważam, że oni bardzo dobrze opisują złożoność tego współczesnego świata. Też promujemy inną książkę, to jest książka Kishora Mahbubaniego, która zawsze nam towarzyszy na tych spotkaniach azjatyckich. Ja napisałem akurat wstęp do polskiego wydania i również jest Para Khanna, inny z indyjskich politologów, właściwie singapurskich, indyjskiego pochodzenia. I oni bardzo fajnie to opisują jako, że wchodzimy w erę pewnych turbulencji i nieregularności, że mówią o entropii, że to nie będzie tak, że to będzie liniowy proces, tylko że będzie się wydawało, że mamy do czynienia z jakimś trendem, po czym będzie się okazywało, że jednak ten trend się odwraca, że to nie jest trend, tylko jakby ileś niepołączonych ze sobą przypadków. To dlatego to, co powiedziałeś, że każdy w tej strategii też odnajduje to, co chce odnaleźć, to jest też trochę element tego, że każdy znajdzie jakieś wydarzenia, które będą popierać jego wizję i będzie dopasowywał sobie do tej wizji. Ja już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że na sali są profesorowie historii też, to jestem ciekaw, jak oni się odniosą w tej sesji dotyczącej pytań, na ile wartościowy jest ten materiał, który komentuje pewne wydarzenia na bieżąco, na gorąco, kiedy one się już dzieją. Jaką to ma wartość taką historyczną czy metodologiczną. To jest to, co chciałem powiedzieć. I już kończąc, to chciałem powiedzieć, że to, co najbardziej nas różni od Azji, to jest w badaniach kultur, to jest Hofstede, tam jest stosunek do ryzyka, czy stosunek do sytuacji niepewnych. I w Polsce jest bardzo niska tolerancja dla sytuacji niepewnych. Po prostu ludzie się bardzo tego obawiają i rzeczywiście jak przyłapią kogoś na błędzie, czy na jakiejś błędnej prognozie, no to wtedy jest po prostu straszna radocha. To, co Azjaci potrafią, wydaje mi się, co także było przyczyną dużych sukcesów gospodarek azjatyckich, to jest to, że oni się nie, no, mają większą tolerancję na te sytuacje niepewne. I to na to chciałem zwrócić uwagę. Proszę Państwa, dziękujemy już widzom kanału Łukasz Warzecha. Prosimy oczywiście o suby, lajki i tego typu rzeczy.